Pokój i dobro. Witam Państwa bardzo serdecznie na cotygodniowej audycji Szlachetne Zdrowie. Ja nazywam się Ania Kurek, jestem neurologopedą i terapeutą integracji sensorycznej. Witam Państwa w środowy wieczór w studiu Radia Ain Karim na audycji Szlachetne Zdrowie. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Pani Anna Kutrzeba, która na co dzień pracuje w specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Skawinie. Witam Cię, Aniu.
Dzień dobry.
Aniu, czym konkretnie zajmuje się specjalistyczna poradnia i jakie zaburzenia diagnozuje?
Do zadań poradni jest bardzo wiele. Jednym z nich jest zapewnienie dzieciom i młodzieży pełnej diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, a także fizjoterapeutycznej. Dzieci po ukończeniu 4 roku życia mogą też skorzystać z takiej diagnozy integracji sensorycznej. Ponadto nasza poradnia prowadzi terapię grupową i indywidualną, terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną. I tą terapią objęte są dzieci z gminy Skawina, z gminy Mogilany i Świątniki Górne, więc ten zakres poradni jest tutaj jasno określony. Dodatkowo poradnia zajmuje się prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży. Udziela takiego wsparcia w sytuacjach tragedii, kryzysów życiowych. Ponadto naszym zadaniem jest współpraca z placówkami oświatowymi, tak byśmy mogli świadczyć im pomoc w rozwiązywaniu różnych problemów dydaktycznych, które pojawiają się w toku nauczania. Nasi specjaliści prowadzą również na terenie szkół warsztaty, spotkania zgodnie z zapotrzebowaniem, które zgłaszają placówki.
No właśnie, bo tutaj my jesteśmy tacy otwarci, bo współpracujemy i każdy z nas ze specjalistów ma, powiedziałabym tak, pod swoją opieką już przydzielone placówki, tak? No,
tak, każdy z nas ma kilka wyznaczonych placówek. Na początku roku jest określany ten plan współpracy z daną placówką. Zapotrzebowanie na warsztaty, szkolenia nie tylko dla dzieci, dla rodziców, ale również dla kadry pedagogicznej.
A jaka jest różnica między specjalistyczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną, tutaj z naciskiem na specjalistyczną, a poradnią psychologiczno-pedagogiczną, na przykład taką, jak jest w Myślenicach na przykład?
Przy poradni funkcjonują zespoły orzekające, które wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów, które przynależą do terenu naszego działania poradni. I tutaj jest takie zastrzeżenie. Nasza poradnia wydaje również orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dla dzieci niewidomych i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. To jest właśnie ta różnica.
Dobrze. A jak wygląda proces orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego? Chodzi mi tutaj o tą drogę od momentu ustalenia terminu do wydania orzeczenia, tak? Bardziej tutaj patrzę na perspektywę rodzica, z jego punktu widzenia, jak to wygląda.
Tutaj główną decyzją o rozpoczęciu tej ścieżki, główna decyzja na podjęciu rozpoczęcia tej ścieżki spoczywa na rodzicu. To rodzic zgłasza się do poradni, udziela nam zgody na badanie i dzięki temu możemy podjąć proces diagnozy, a po wydaniu odpowiednich dokumentów również proces terapii. Rodzic, jeżeli zauważy jakieś problemy u swojego dziecka, może do nas przyjść i je zdiagnozować po umówieniu terminów do odpowiednich specjalistów lub jeżeli ma już jakieś dokumenty, może na ich podstawie starać się o wydanie orzeczenia.
Jakie to są te dokumenty?
Pierwszym z nich jest zaświadczenie lekarskie. Tutaj musi ono być złożone na naszym druku. to lekarz wpisuje odpowiedni kod choroby, jeżeli tak, taki zaistniał, i daje nam wskazówki do tego, jakiej formy pomocy potrzebuje to dziecko.
Czyli takim głównym dokumentem jest zaświadczenie lekarskie, tak? Jeżeli
tak.
Dziecko jakby boryka się z zaburzeniem o afazji, no to mamy neurologa, który wystawił zaświadczenie, że dziecko ma afazję, tak?
Dokładnie.
Jeżeli mamy dziecko, które jest w spektrum, to w tym momencie musimy mieć zaświadczenie od psychiatry, prawda? Że dziecko...
Zgadza się.
Tak. I tam jest odpowiedni kod oczywiście napisany, jeżeli chodzi też o niedowidzenie, czy niedosłyszenie, to też. Ale tutaj pytanie nasuwa się takie, bo coraz więcej dzieci mamy z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Tak? I czy jeżeli rodzic jakby przyniesie taki dokument odnośnie tego zaburzonego przetwarzania słuchowego, czy można to podpiąć? Czy przedłożyć jako dokument o niedosłyszeniu? Bo często jakby mamy tutaj taki dylemat.
Niestety nie. Tutaj przepisy prawa dokładnie określają nam, ze względu na co możemy wydać takie orzeczenie. Jest to niedosłyszenie, słabosłyszenie, niedowidzenie, słabowidzenie, niepełnosprawność ruchowa, w tym afazja, o której już wspomniałaś, niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, autyzm, w tym zespół Aspergera, oraz niepełnosprawność sprzężona, czyli dwie z tych, które wymieniłam. Ponadto orzeczenie może być też dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i takich niedostosowanych społecznie. Niestety APD nie mieści się w tych zaburzeniach. Aniu, chciałabym powiedzieć dodatkowo o tych dokumentach, które oprócz zaświadczenia muszą się pojawić.
Tak, tak.
Jest to wniosek o wydanie danej opinii lub orzeczenia, upoważnienie, żeby drugi rodzic też mógł uczestniczyć w tej procedurze ubiegania się o wydanie dokumentu. Tak jak wspomniałam, całą inną dokumentację uzasadniającą ten wniosek, jeżeli rodzic ma zaświadczenia oraz wyniki obserwacji, badań psychologicznych, pedagogicznych, zaświadczenia od innych specjalistów, to wszystko jest bardzo cenne i należy to złożyć razem z tym wnioskiem. Wtedy będzie można lepiej to określić. Jeśli dziecko uczęszcza do szkoły lub do przedszkola, ważne jest, by udzieliła ona też informacji o uczniu, jakie są jego potrzeby rozwojowe, jakie są potrzeby edukacyjne, jak funkcjonuje, jakie już zostały podjęte działania w celu poprawy funkcjonowania tego dziecka lub ucznia w placówce, jakie zostały udzielone formy wsparcia, no i też efekty.
Jeżeli przyniesie rodzic jakby te dokumenty, to ta procedura jak rusza? Rodzic jakby jest ustalany termin i tak, to jest pierwsza wizyta u psychologa, u pedagoga, czy u logopedy może? Jak to wygląda?
Będzie to przede wszystkim zależne od dostępności terminów i od rodzaju zaburzenia, z jakim się zetkniemy. No jeżeli dziecko ma problemy logopedyczne, to jasnym jest, że musi najpierw trafić na taką diagnozę logopedyczną. A jeżeli będą to problemy stricte związane z nieprawidłowym napięciem, dystrybucją mięśni, no to wtedy trafia do fizjoterapeuty. I cały zespół specjalistów diagnozuje to dziecko. Jeżeli ta diagnoza się skończy, można złożyć wniosek i wtedy starać się o wydanie dokumentu, o ile będzie taka podstawa.
Jaki jest czas na wydanie tego dokumentu od skończenia całej procedury badawczej?
Mamy na to 30 dni.
Z opinią jest tak samo, czy jest krócej, czy...
Z opinią jest tak samo.
A może zatrzymajmy się teraz przy zespole orzekającym. Kto wchodzi w skład właśnie tego zespołu? Jak to wygląda?
Zespół taki jest powołany przez dyrektora poradni lub wicedyrektora poradni. kieruje nim on jako przewodniczący. W skład tego zespołu wchodzi właśnie dyrektor lub wicedyrektor poradni jako przewodniczący zespołu, do tego psycholog, pedagog, lekarz oraz inni specjaliści, jeśli są oni niezbędni w pracach zespołu. Odbywa się posiedzenie zespołu. Ważne jest, że takim głosem doradzającym może być w tym także rodzic, który przedstawi sposób funkcjonowania dziecka i będzie to bardzo cenne.
Czy w posiedzeniu zespołu czynnie uczestniczy lekarz?
Tak.
Musi być, dobrze. Jeszcze mam takie pytanie, które mi się tutaj nasuwa, bo coraz jakby obserwuje się więcej dzieci, i to nie tylko w poradni, ale w innych placówkach też, które mają zaburzenia neurologiczne, choroby neurologiczne. Tutaj mówię o epilepsji, która niesamowity ma negatywny wpływ na rozwój w ogóle dziecka, ale od całego układu nerwowego, gdzie następuje tam degradacja. I wiemy, że często diagnozując dzieci, jakby obserwujemy tam zaburzenia koncentracji, funkcji poznawczych, mowy, ale za tym stoi epilepsja. Ale no niestety, z tego co tutaj czytałaś i z tego co mówiłaś, nie ma jej w tej niepełnosprawności, na podstawie której moglibyśmy orzekać o potrzebie kształcenia specjalnego.
Tak, jest to niestety bardzo przykre dla nas, ale nie możemy w tym wypadku wydać takiego orzeczenia. Tak jak już wcześniej wspomniałam, mamy określone zaburzenia, które się kwalifikują do wydania tego dokumentu. Możemy jedynie wtedy zobaczyć na to dziecko i określić, bo jeżeli pojawią się jakieś zaburzenia mowy spowodowane chorobą główną, czyli epilepsją, wtedy jest to droga do wydania tego orzeczenia.
Dobrze. Zapraszamy Państwa na chwilę przerwy, a po przerwie powiemy troszkę o współpracy poradni z placówkami oświatowymi i powiemy też o odraczaniu od obowiązku szkolnego.
Ciszę budzi dotykiem, nadaje życiu tchnienie. Z moim aniołem idę przez życie, nie stoję w miejscu, lecz naprzód gną. Ponad zmagania, troski i radość i nadzieja znów. Czy już wiesz, kim jest anioł mój? Czy już wiesz, kim jest anioł mój? Czy już wiesz, kim jest anioł? Czeka. Zapytasz jeszcze raz, czy to możliwe jest, by anioł swoją twarz pokazał właśnie mnie. Czy już wiesz, kim jest anioł mój? Czy już wiesz, kim jest anioł mój? Wiesz, kim jest anioł mój? wiesz, kim jest anioł mój? Czy już wiesz, kim jest anioł mój? Czy już wiesz, kim jest anioł mój? Odpowiedź prosta jest tylko przez szczęścia łzy, że aniołem mym jesteś właśnie ty. Że aniołem mym jesteś właśnie ty.
Witam Państwa po przerwie. Jeszcze nie poruszyłyśmy tematu wczesnego wspomagania rozwoju.
Tak, w naszej placówce są prowadzone zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju. Obejmujemy swoją opieką dzieci od wykrycia niepełnosprawności do 6 roku życia, a nawet często dłużej, do 7 roku życia, jeżeli mamy do czynienia z odroczeniem u takiego dziecka.
Powiedz mi, jak wyglądają te zajęcia tego wczesnego wspomagania rozwoju i w ogóle... I znowu tu zapytam o drogę, jak to wygląda, jak można otrzymać taką opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
Zajęcia są przydzielane na podstawie tego, z jaką niepełnosprawnością u dziecka się mierzymy. Dziecko otrzymuje minimum 4 godziny takich zajęć ze specjalistami. W skład takiego zespołu może wejść logopeda, psycholog, fizjoterapeuta, oczywiście też terapeuta SI, jeśli jest taka potrzeba. Mamy także surdopedagogów oraz surdologopedów, jeżeli mamy tutaj do czynienia z niedosłuchem. Jeżeli chodzi o drogę, wygląda ona podobnie jak do kształcenia specjalnego. Mamy do przygotowania dokumenty łącznie z zaświadczeniem lekarskim, z tym, że tutaj zaświadczenie lekarskie może wystawić również lekarz pierwszego kontaktu.
Poruszmy teraz wątek, który na pewno będzie interesował bardzo rodziców, a chodzi tutaj o odroczenie od obowiązku szkolnego. Co trzeba zrobić, tak? Czy jakie dokumenty przynieść? Czy na jakiej podstawie można odroczyć dziecko od tego obowiązku szkolnego? Czy to może zrobić tylko rodzic i na przykład placówka oświatowa i na tej podstawie tylko tej informacji można odroczyć dziecko? Czy jednak trzeba iść do poradni?
Niestety trzeba iść do poradni. Ta informacja, której udziela nam przedszkole, że dziecko nie jest jeszcze gotowe do podjęcia nauki w szkole, jest bardzo ważna. Ale musimy pamiętać o jednym. To rodzic będzie podejmował ostateczną decyzję. On czasem zdecyduje, że dziecko rzeczywiście zostaje w tym przedszkolu, a innym razem będzie chciał, żeby poszło do pierwszej klasy. Jeżeli chodzi o drogę o wydanie tego dokumentu, musimy przejść przez pełną diagnozę. Zatem trzeba umówić termin na diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, czasem również logopedyczną. I wtedy na tej podstawie wydajemy orzeczenie, wydajemy opinię o odroczeniu.
Czyli podsumowując to, co powiedziałaś, i że do rodzica należy decyzyjność, tak? Czyli to rodzic decyduje o tym, że jakby składa ten wniosek o odroczenie. No i po takim badaniu, bo ja sobie chcę to jakby też poukładać, po takim badaniu psychologicznym, tak, poradnia stwierdza, że dziecko nie jest dojrzałe do podjęcia obowiązku szkolnego, czyli jakby odraczamy. Placówka, do której uczęszcza, czyli przedszkole, też taką jakby opinię wystawiło, że jednak dziecko powinno być odroczone. No ale rodzic mówi tak, nie. Nie, ja uważam, że moje dziecko jednak jest gotowe, tak? To na podstawie tego, co powiedziałaś, tylko on ma decyzyjność, tak? Czyli jeżeli nie zgodzi się z tą naszą decyzją, z tą opinią, to i tak dziecko pójdzie do pierwszej klasy?
Tak, to prawda. Rodzic ma do tego pełne prawo.
prawo. Czyli zdiagnozowane dziecko nie jest obligatoryjne, ta diagnoza nie jest obligatoryjna do tego, że musi być odroczone?
Nie.
Nie. Dobrze. Z ciekawości zapytam, bo wiem, że w naszej poradni mamy teraz natłok obowiązków. Powiedz mi, czy ty się orientujesz, jakie są terminy na przykład na diagnozę psychologiczną?
Terminy są niestety bardzo odległe. W tym momencie wiem, że diagnozy psychologiczne są przewidziane na sierpień. Dlatego bardzo proszę o wyrozumiałość, jeżeli chodzi o te terminy, pracy jest sporo. Do tego nakłada się okres urlopowy. Taka prośba do rodzica, jeżeli już wie, że będzie się starał o jakiś dokument, proszę, by robił to wcześniej, by wcześniej przygotowywał wszystkie potrzebne dokumenty, wszystkie potrzebne opinie ze szkoły, tak by nasza praca mogła przebiegać sprawniej.
No i żeby to orzeczenie mogło już być od września.
Tak,
prawda?
To jest bardzo ważne dla placówki oświatowej, żeby mogła tę pomoc dla dziecka zorganizować. Mówimy tutaj często też o zatrudnieniu specjalisty, który jest konieczny, by takie kształcenie w placówce mogło się odbywać.
Dziękujemy Państwu bardzo za dzisiejsze spotkanie. Jeszcze o stronie internetowej poradni psychologicznej, bo wiem, że macie nową.
Tak, serdecznie zapraszamy na odwiedzenie naszej nowej strony internetowej poradniaskawina.pl, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie potrzebne druki do orzeczenia, do opinii wszelkich. A także zapraszam na naszego Facebooka, również Poradnia Skawina, gdzie cyklicznie będą pojawiać się ciekawe informacje dotyczące rozwoju dziecka i odbywających się warsztatów, szkoleń i innych ciekawych wydarzeń, które będą miały miejsce w naszej poradni.
Dziękuję Państwu za uwagę. W studiu była z nami Ania Kutrzeba. Dziękuję Ci, Aniu, bardzo.
Dziękuję, Aniu, za zaproszenie.
Audycję prowadziła Ania Kurek przy udziale pana Józefa Ziemby.
Zamotani w codzienność, wędrujący śladami, kroczymy własną drogą, lecz cudzymi krokami. Poddani ocenie, życiem przytłaczani, nie umiemy rozpoznać świata, który znamy. Zachowaj swoją tożsamość. wykorzystać ich brzmienie, jednym dać łyk nadziei, a innym wytchnienie. Nie oglądaj się za siebie, nie patrz w plecy, nie twoje. Zachowaj swoją tożsamość, rozpoznaj wady swoje. Nie oglądaj się za siebie, nie patrz w plecy, nie twoje. Zachowaj swoją tożsamość, rozpoznaj wady. I'm